To jest podcast 21% rocznie jak inwestować. Przez najbliższe 30 minut będziemy rozmawiać o biznesie, pieniądzach, inwestowaniu i dobrze się bawić. 21% rocznie to podcast serwisu strefainwestorów.pl. Usiądź wygodnie, zrób głośniej. To jest inwestycyjny głos w Twoim domu.
Dzień dobry, spotykamy się w 44. odcinku podcastu 21% rocznie. Paweł Bydrzycki.
Dzień dobry, melduję się zwarty i gotowy do nadawania.
I Szymon Machalica. Dzisiaj zaczynamy temat Space Race, kosmiczny wyścig, od najmniej istotnego wydarzenia ostatnich dni, czyli lot Jeffa Bezosa w kosmos.
Ja widzę, że tutaj bardzo złośliwie zaczynamy ten podcast. Tutaj widzę, że już jakaś teza jest narzucona z góry, a myślałem, że będzie dyskusja, z której wyjdzie jakaś konkluzja.
To znaczy, ja mam obsesję, ja obserwuję, jak miliarderzy wydają swoje majątki i to, co się dzieje w ostatnim czasie, czyli Blue Origin, no przypomina mi właśnie sprowadzanie sobie przez wiktoriańską klasę dzikich zwierząt do ogrodu i obserwowanie tego. No bo lot Blue Origin, który trwał 12 minut w kosmosie, nic nowego nie wnosi, jest bardzo antyklimatyczny. Usłyszeliśmy wczoraj dużo wow, amazing, awesome. Oprócz tego wzięli ze sobą do rakiety kilka takich artefaktów, jakiś tam medalion z pierwszego balonu, który wzniósł się w powietrze. Sama Wally Funk, czyli najstarsza astronautka, pionierka lotnictwa w Stanach, powiedziała, że to było tylko 5 minut. Więc jakby podzielam ten jej mały entuzjazm.
Okej, czyli rozumiem, że pijesz w taką nutę, że cały ten lot miał charakter, nie wiem, zaspokoić jakieś narcystyczne potrzeby jednego z głównych finansujących ten lot, ale z punktu widzenia jakby całej branży kosmicznej, sensowności w ogóle tego modelu turystyki, tak, kosmicznej, którą proponuje Branson, no uważasz, że to jest po prostu bez sensu i nic nie wnosi.
I to jest tak, że sam założyciel Amazona przyznaje, że krytycy turystyki kosmicznej mają w dużej mierze rację. Mimo to zwolennicy kosmosu wskazują na potencjalne korzyści płynące z przesuwania granic technologicznych. W końcu świat może mieć super szybkie komercyjne odrzutowce lub latające samoloty za kilka lat. I tak naprawdę największym wygranym tego wyścigu jest Elon Musk, który wysyła w kosmos setki satelit. Jego firma Starlink pracuje nad ułatwionym dostępem do internetu, pracują nad Wi-Fi w kosmosie, budują potężne rakiety, które przenoszą astronautów NASA na stacje kosmiczne. Sir Richard Branson z Virgin Galactic jest na drugim miejscu za SpaceX, z tego względu, że ma mądrzejszy model lotów, które są bardziej ekonomiczne. Nie są też tak ryzykowne jak żrąca super dużo środków, paliwa, rakieta od Blue Origin. Mhm. No i na trzecim miejscu jest Jeff Bezos, no, który wyskoczył. Ten jego lot jest po prostu słaby.
Okej, no, znaczy wiesz, no, ja rozumiem, że na razie w tym momencie mówimy o tej nowo rodzącej się branży, jaką nazywamy turystyką kosmiczną. Oczywiście no, są prognozy tutaj, które mówią, że do 2025 roku, czyli tam w perspektywie 4 lat, no, branża kosmiczna, turystyki kosmicznej będzie warta 1,3 miliarda dolarów. No to nie jest zbyt jakiś taki duży kawałek tortu. Virgin Galactic jest na giełdzie pewnie wyceniana na...
Na 7 miliardów dolarów.
Na 7 miliardów dolarów, więc no to pokazuje, że cały rynek będzie dużo mniej warty niż sama spółka i to za kilka lat, więc no ten rynek rzeczywiście nie będzie jakiś taki spektakularny. Jest dużo wątpliwości, jaka jest sensowność wynoszenia ludzi na 2 minuty na orbitę. Zużycie energii wiemy, jakie jest, zużycie tego CO2, no to też nawet nie ma co tutaj komentować. Generalnie rzeczywiście ten model Bransona jest dużo atrakcyjniejszy i ciekawszy, przy czym no też pamiętajmy o jednej rzeczy, że okej, no teraz oni się tam chwalą, że mają rezerwacje na kilkaset lotów do przodu, ale po drugie, pamiętajmy, że jest duże ryzyko jakiejś katastrofy, tak? Jedna katastrofa może zatrzymać całą branżę na kwartały, a może i lata. Tak? Więc to jest jakiś taki bardzo ważny element ryzyka, jeśli chodzi o ten sektor. A druga, moim zdaniem, sprawa, no to są cały czas duże nakłady inwestycyjne. No, chyba Virgin Galactic już zapowiedziała kolejną emisję akcji, chyba na 500 milionów dolarów, tam z tego co pamiętam, pisaliśmy na strefie inwestorów, więc to pokazuje, jak kapitałochłonny jest to biznes, że pewnie jeszcze trzeba będzie parę miliardów wydać, żeby stworzyć to, zrobić to na jakąś taką bardziej masową skalę. No i koniec końców jest pytanie, czy w ogóle ta masowa skala ma sens jakikolwiek.
Cała branża lotów turystycznych w kosmos, to jest taki Disney 1% z 1%. No to jest rozrywka tylko i wyłącznie dla ultra ekskluzywnych lub odważniejszych. Oczywiście, że zapowiadają się tam różne fundacje, które przydzielają granty naukowe, że będą wysyłać swoich uczniów czy stypendystów. I o ile z samego Virgin Galactic mamy korzyść, bo jest notowane na giełdzie i stosunkowo jest jeszcze tanie, bo zaczęliśmy pisać o Virgin Galactic w maju z poziomu 15 dolarów. Obecnie spółka jest tam gdzieś plus minus na poziomie 40. Analitycy widzą w najbliższym czasie poziom 50. Ale jest to biznes długoterminowy, więc wydaje mi się, że pod tym względem ten biznes tańszy nie będzie, chociaż to co mówisz, jest to biznes bardzo ryzykowny, no bo mamy tylko jedną spółkę, która zajmuje się lotami w kosmos i nie możemy...
Na
tutaj...
giełdzie.
Dokładnie, tak. I nie możemy dywersyfikować, bo tak jak na przykład było w przypadku Hossy Alzheimerowej, no to nadchodzi decyzja amerykańskiej agencji do spraw żywności i leków, no to inwestor może sobie ten koszyk zdywersyfikować, że jeżeli decyzja będzie negatywna, no to jedna spółka się urwie, ale ma jeszcze dwie, trzy pozostałe. No tutaj takiej możliwości nie ma, bo mamy SpaceX, który ma wyższe cele niż tylko tam turystyczne loty, bo oni chcą stworzyć kolonie międzyplanetarne. Współpracują ściśle z NASA, chcą budować jeszcze większe satelity, chcą budować sieci. Mamy Virgin Galactic, który ma tylko loty, ale te loty są tanie. No i na trzecim miejscu jest Blue Origin.
Który nie wiadomo co tak naprawdę.
Który nie wiadomo co. Tak, a SpaceX...
Też ma jakieś współprace z NASA, ale nie wiadomo co oni tam robią, jak robią i generalnie nie wiadomo, o co w tym chodzi.
SpaceX, z tego co wiemy, no nie wejdzie w najbliższym czasie na giełdę, bo to może przeszkodzić Elonowi Muskowi w realizacji celu lotu na Marsa.
No tak, tutaj można powiedzieć dlaczego. Tutaj to jest cytat z jego biografii, która została opublikowana, miałem okazję ją przeczytać i to zapamiętałem, no że generalnie, wiecie, no koniunkturalizm na giełdzie i zmienność wycen, short-termizm może właśnie sprawić, że ten cel nie zostanie osiągnięty, dlatego cały czas SpaceX jest firmą prywatną, ale ma inwestorów na swoim pokładzie i oczywiście robi kolejne rundy finansowania. Już miliardy od inwestorów spółka pozyskała. Między innymi też oczywiście założyciele Google'a są jednymi z inwestorów SpaceX'a. No tam, że tak powiem, grubi zawodnicy są na pokładzie. No i generalnie spółka oczywiście pewnie kiedyś zadebiutuje, no ale zadebiutuje już wtedy, kiedy te największe capexy pewnie i model biznesowy już będzie pewny, sprawdzony i taki, że krótkoterminowe wahnięcie na giełdzie nie wpłyną. No, tu na pewno można jeszcze skonkludować tą rzeczą, że tak samo jak wzrosła wycena Virgin Galactic na giełdzie, tak? No bo sam powiedziałeś, że z 15 dolarów do 40 nawet kursu rósł, czyli mamy...
Dokładnie, on był na wyższych poziomach.
To w rynku prywatnym też wzrosły wyceny i SpaceXa i na pewno Blue Origina, tak?
SpaceX na rynku prywatnym jest wart szacunkowo 74 miliardy dolarów. To sprawdzałem rano.
To jest kosmiczna jakby wycena. No i na pewno ta wycena wzrosła, bo pewnie kolejne rundy finansowe będą po wyższej wycenie. Czy generalnie ja się zgadzam, że sensowność tej branży turystycznej, kosmicznej no jest, jak że tak powiem, niezbyt wielka, o tak bym to określił. Myślę, że trochę to jest przesada i wszystko jest przerysowane i myślę, że tutaj takiego popytu na to nie będzie, bo też myślę, że właśnie te kwestie środowiskowe będą miały znaczenie, ale no, kluczowe jest to, inny aspekt, jaki z tego wynika, czyli to, że dzięki tym nakładom inwestycyjnym, dzięki tym wysiłkom, które właśnie wniósł czy Virgin Galactic, czy Blue Origin, czy SpaceX, dokonała się na świecie ogromna zmiana w ostatnim dziesięcioleciu, czyli drastycznie spadł koszt wyniesienia 1 kg czegokolwiek, czy człowieka, czy satelity, czy sprzętu w kosmos, na naszą orbitę. No i to tak naprawdę jest największą siłą napędową branży kosmicznej w przyszłości i już to ma miejsce i sprawia, że jakby kiedyś te zabawy w kosmosie były tylko domeną rządów, czyli agencje kosmiczne tylko finansowały takie projekty, bo nikogo innego na to nie było stać. Pamiętamy właśnie lot na Księżyc, człowieka, te wszystkie misje Apollo. Generalnie to było finansowane przez rząd, no bo koszty były tego ogromne, a dzięki, ja to przeczytałem ostatnio, że niby 90% spadł koszt wyniesienia przez ostatnie 10 lat 1 kg na orbitę, sprawił, że rzeczywiście to już nie jest zabawa tylko dla rządów, tylko też dla prywatnego biznesu. No i coraz więcej prywatnego biznesu też pojawia się w tym sektorze kosmicznym, już nie szukając swojej szansy stricte w branży turystycznej, tylko w zupełnie innych sektorach.
Jednak w przypadku turystyki kosmicznej już nie chodzi o potencjalne korzyści technologiczne wynikające z kosmicznych sojuszy miliarderów, ale to jest taki długoterminowy rozwój technologicznym, który jest teoretycznym powodem, dla którego każda mania może być pozytywna dla społeczeństwa.
No tak.
Była era dotcomów, która zostawiła nam Amazona i spowodowała, że dostęp do internetu stał się bardziej powszechny. Tutaj mamy taki sam przypadek, bo oczywiście Virgin Galactic czy SpaceX opracowali technologie, które wpłyną również na branżę lotniczą. Oczywiście branża kosmiczna to jest zupełnie inna branża, ale pozytywnie wpłyną na branżę lotniczą o tyle, że jesteśmy już dzięki temu w stanie tworzyć i projektować, szkolić również na bazie tych doświadczeń większe zespoły inżynierów, które opracują jeszcze szybsze przemieszczanie się po świecie. Że na przykład lot z Londynu do Nowego Jorku będzie trwał 3-2 godziny, a nie tak jak teraz 6-8.
No tak, to jest rzeczywiście też jakiś taki element wartościowy. Moim zdaniem wniosek jest taki, że oczywiście ten sektor wynoszenia czegoś na orbitę no jest niezwykle atrakcyjny, ale to też jest sektor najbardziej kapitałochłonny. Myślę, że w dużym stopniu tutaj karty już zostały rozdane. To znaczy pewnie Blue Origin, SpaceX, nie wiem jakie tam ma plany Virgin Galactic, ale generalnie tak samo ja nie wiem, jak jest Boeing, Airbus, trudno ci zaczynać wymienić już kolejne firmy. Tak samo pewnie w przyszłości będą 2-3 może firmy, które będą się specjalizowały w budowaniu rakiet i wynoszeniu ich na orbity. No i już te grono tych liderów, jeśli chodzi o tą branżę. Znaczy, konkludując już jakby całą kwestię tych zabaw miliarderów i wyścigu, jak ty tego nazwałeś na początku?
Kosmiczny wyścig? Space Race?
Space Race, kosmicznego wyścigu. To wydaje mi się, że to, co jest na pewno istotne w tym obszarze, to zobacz, ile te firmy potrzebowały pieniędzy pozyskać, żeby dojść do tego momentu, w którym są. No, Blue Origin chyba 17 lat temu zostało założone.
Tak? W 2000 roku.
SpaceX to samo. Więc zobacz, ile lat im zajęło dojście do tego miejsca, ile rund finansowania, ile pieniędzy zostało w to wpompowane. No i generalnie te rakiety i wynoszenie czegoś na orbitę jest kluczowe. I w tym obszarze na pewno będą duże potrzeby i trochę to jest tak jak z, nie wiem, Boeingiem, Airbusem, tak, że karty trochę powoli zostają rozdane, bardzo trudno tutaj będzie nadgonić jakiemukolwiek graczowi ten okres 17 lat rozwoju obydwu firm, no i oczywiście to jest wielka wartość dla tych firm, no bo wiesz, no branży kosmicznej nie ma bez wynoszenia czegoś w kosmos. I to jest jakby taki element, który moim zdaniem jest tutaj istotny i myślę, że to będzie stanowić jakąś tam dużą wartość, jeśli chodzi o te firmy, niezależnie od tego, co się tam będzie działo z turystyką kosmiczną.
Wielokrotnie firmy jak SpaceX, przecież po 3 nieudanych startach rakiety, Elon Musk musiał postawić cały swój majątek na tym.
No tak.
I on równocześnie też miał problemy w Tesli wtedy. I z tego, co on opowiadał w wywiadach, nie wiem na ile to jest taką faktyczną prawdą, a na ile to jest taką amerykańską prawdą, w sensie taką łzawą historią, opowiadał, że on miał 180 milionów dolarów, 3 nieudane starty, Tesla, która miała potężne problemy i miał problem z zatrudnieniem inżynierów. To też wszystkie problemy się zaczęły w okresie wielkiego kryzysu finansowego w 2008 roku, więc on musiał z prywatnej kieszeni, poświęcił cały swój majątek na to. No ale dzięki tym, że jego cele są wyższe niż latanie sobie po prostu w kosmos, jako taka udało mu się wybronić, wyjść z tego obronną ręką.
Znaczy wiesz, no to mówisz o 2008 roku, ale on też miał problemy stosunkowo niedawno, 2018-2017, jak też były i
nieudane
Tesla,
starty rakiet.
I były nieudane starty tych rakiet i też nie było udanych, jakby Tesla też nie potrafiła się przeskalować na większą skalę, jeśli chodzi o produkcję. No i to też był taki bardzo newralgiczny moment, jeśli chodzi o jego w ogóle majątek. No dzisiaj jest najbogatszym człowiekiem na świecie, no ale wtedy wydawało się, że może zbankrutować i to w sumie było, nie wiem, no 3-4 lata temu, tak?
I mało tego, Tesla obecnie sobie bardzo dobrze radzi, bo no tak. Obawiano się, że Tesla nie poradzi sobie z kryzysem dotyczącym dostarczania półprzewodników, że ta ilość dostaw będzie poniżej konsensusu, czyli poniżej 200 tysięcy, no jest na poziomie 201 tysięcy. 26 lipca będzie raport za drugi kwartał, więc to sobie też będziemy mieli dowód na to, czy ci, którzy wieszczą wielki short na Tesli, mają rację, czy jeszcze nie. No między innymi sam Michael Burry mówi, że Tesla jest. Ale wracamy do tematu kosmicznych wyścigów. Pod tym
odjechaliśmy. Mam dla ciebie dwie dane. Mówiliśmy o tym, że szacunki mówią, że branża turystyki kosmicznej w 2025 roku będzie warta 1,3 miliarda dolarów. Na razie jest zero, teraz za tam 4 lata będzie 1,3 miliarda dolarów. A teraz zagadka dla ciebie. Ile jest warta branża generalnie kosmiczna w tej chwili? Szeroko pojęty sektor kosmiczny.
300 miliardów.
Dokładnie. Jest mniej więcej 300-350 miliardów dolarów i przewiduje się, że przez 2040 roku, tak, czyli mniej więcej w niecałe 20 lat, wzrośnie trzykrotnie do 1 biliona dolarów. I generalnie w tych prognozach głównym motorem rozwoju tej branży kosmicznej wcale nie jest turystyka kosmiczna, tylko zupełnie inne sektory. Oczywiście największy wzrost upatruje się w sektorze satelitów, dzięki temu, że te koszty wynoszenia czegoś w przestrzeń kosmiczną spadły, no to coraz więcej firm stać po prostu na wynoszenie satelitów w kosmos. Też satelity są coraz mniejsze, to znaczy kiedyś satelita to był wielkotonowe coś i bardzo było ciężko to wynieść i często ono się psuło, zanim się to wyniosło w kosmos. Teraz mamy te mikrosatelity i małe satelity, więc to jest jakby dużo większy sektor możliwości. No i oczywiście cały sektor związany z internetem, między innymi tutaj też SpaceX w tym obszarze działa, czyli budowa takiego globalnego internetu poprzez satelity, no, który będzie na pewno wykorzystywany, no bo ta ilość danych, którą my wykorzystujemy przez internet, no rośnie eksponencjalnie. No i mówi się, że tylko właśnie takie sieci jak Starlink, czyli internet przez satelitów, będzie w stanie to wszystko obsłużyć i to jest też przyszłość, która będzie stanowiła wielki kawałek tortu, jeśli chodzi o branżę kosmiczną.
Zgadza się. Ja mam jeszcze pytanie dla ciebie. Czy wiesz, jak akcje Amazona przejęły się udanym lotem swojego założyciela?
Myślę, że się w ogóle nie przejęły.
wzrosły o 0,7%.
Czyli to nie miało znaczenia dla nich.
No dokładnie. Akcje Tesli też wzrosły o 2%, ale one rosną cały czas, bo tu też chodzi o publikację.
Znaczy z tych danych, co powiedziałeś, to po prostu to nie miało znaczenia, tak, dla tych firm i trudno, żeby tutaj upatrywać jakiekolwiek zależności między tymi spółkami, oprócz tego, że nie wiem, ich założycielem jest ta sama osoba, no ale to jest zupełnie inny biznes, zupełnie inne zależności. Generalnie moim zdaniem, że tak powiem, dla nas z inwestycyjnego punktu widzenia szansą i biznesem na przyszłość jest właśnie sektor kosmiczny, ale związany właśnie z satelitami, z jakimś wykorzystaniem danych z tych satelitów. Coraz więcej branż wykorzystuje dane z satelitów, nie wiem, rolnictwo, wojsko, kiedyś to było tylko wojsko, tak, a teraz rolnictwo, meteorolodzy, Wall Street jest jednym z większych nabywców danych z satelitów, no nie wiem, sobie na przykład śledzi, ile z fabryki Tesli ciężarówek wyjeżdża i może na tej podstawie prognozować, jakie pewnie dane o dostawach pokażą, no tak to się robi, tak, albo ile tankowców jest w zatoce, płynie. Więc to jest też duży obszar i generalnie dużo firm właśnie w tym celu wynosi satelity w kosmos, żeby później sprzedawać dane, które one gromadzą i to też jest bardzo duży kawałek tortu, z którego można korzystać i na którym można świetne pieniądze zarabiać.
Nawet w serialu Billions, który polecam, był taki motyw, że oni właśnie tam zbierali dane, czy firma nie jest jakimś tam słupem, tylko czy...
No tak, czy nie jest krapem.
Dokładnie, poprzez analizę, jak ciężarówki poruszały się tam na placu i końcem końców okazało się, że to było... Ta firma wiedziała, że jest podglądana z kosmosu i specjalnie fejkowała taki ruch samochodów u siebie na placu. Tak, bo jeden fundusz hedgingowy robił w konia drugi. Tam był taki wyścig.
No tak, ale wiesz, to się dzieje, tak? My z tych danych już korzystamy, to jest monitorowane, wykorzystywane. Przyszłością, dużym potencjałem jest właśnie ten internet z kosmosu, no bo to jest... Będzie przełom. Wyobraźmy sobie, że mamy ogromną przepustowość internetu dostępnego wszędzie na świecie. No to jest coś niesamowitego, zwłaszcza w dobie, wiesz, autonomicznych aut. No to wszystko wymaga danych, tak? Żeby to funkcjonowało w przyszłości, żeby samochody same jeździły, to wymaga danych, zbierania, dostępu, niezawodności. Coś takiego jest tylko w stanie zagwarantować właśnie sieć internetu z ponad nas. No i między innymi SpaceX też wchodzi w te obszary.
Reasumując, Virgin, ja jestem na tak, ze względu na to, że akcje to jest długoterminowy biznes. I znając historię Bransona, wiemy, że to nie skończy się na tym, to nie jest ich szczyt. To najlepsze jeszcze jest przed nimi. SpaceX, ale to jest w ogóle kosmos, w sensie inne cele, bardziej... No tak. Górnolotne, no i
Blue... W ogóle model biznesowy, długoterminowy, bardzo przemyślany, no jest bezapelacyjnie, no w tym obszarze jest bezapelacyjnie całkowitym liderem, jeśli chodzi o jakby długoterminowy plan biznesowy.
Poważne kontrakty z NASA. I Blue Origin, który jest totalną rozrywką 1% dla ludzi z 1%.
Strasznie jesteś cięty. Nie wiadomo, no może tu się to też rozwinie, tak? Aczkolwiek no, rzeczywiście to tak na razie wygląda. Jeszcze dodając już trochę fantazji, popuszczając wodze fantazji, warto wspomnieć o jeszcze jakichś takich bardziej długoterminowych obszarach, w których ten biznes kosmiczny może się rozwijać. Tak? Są takie prognozy, które mówią, że świetnym biznesem w przyszłości będzie naprawianie satelitów. Bo w tej chwili jak się satelita zepsuje albo nie wiem, skończy mu się bateria, to następuje, no to się nic z nim nie dzieje i po prostu on zostaje w tym kosmosie i zresztą mamy śmietnisko nad nami, tak latają te zużyte satelity. Są szacunki, które mówią, że w przyszłości bardzo dobrym biznesem będzie po prostu naprawianie tych satelitów i to będzie duży tort, jeśli chodzi o ten biznes. W ogóle montowanie rzeczy w kosmosie, czyli tak jak dzisiaj, nie wiem, wynosimy wielkiego satelitę, tego ogromnego, kilkutonowego w przestrzeń kosmiczną, I często na przykład to jest obarczone raz dużym kosztem, bo coś dużego dużo trudniej wynieść niż na małych rakietach mniejsze rzeczy, to jest montowanie tego w przestrzeni, w małych kawałkach wynosimy i no montowanie w przestrzeni już na orbicie, to będzie kolejny kawałek biznesu, który będzie bardzo perspektywiczny. No i trzecia rzecz, najbardziej ciekawa, no to jest eksploracja asteroid i księżyca. Tak? Tutaj mówi się, że no oczywiście te pierwiastki ziem rzadkich, tak? Tak to się mówi po polsku?
Dokładnie, tak brzmi chyba taka
nazwa. Są czymś bardzo atrakcyjnym. Tutaj właśnie jest ten Helu-3, czy Hel-3, pierwiastek taki najbardziej atrakcyjny, który jest podobno w ogromnej ilości na Księżycu. Na Ziemi niestety go praktycznie nie ma. No i to jest pierwiastek, który po pierwsze no, może być wykorzystywany w fuzji jądrowej, czyli po prostu może być paliwo jądrowe z niego, no ale ma taką właściwość, że nie jest radioaktywne po fuzji jądrowej. Czyli praktycznie rozpada się, znika. Czyli jeżeli byśmy mieli dużo takiego czegoś, moglibyśmy ściągać na Ziemię, byśmy mieli darmowo, znaczy nie darmowo, ale praktycznie czystą energię na masową skalę. No i to jest coś, by było kolejny element bardzo przełomowy. Oczywiście to jest pieśń przyszłości, no ale, że tak powiem, no takie są plany i takie są myśli długoterminowe.
I sam fakt, że to już nie jest po prostu scenariusz Hollywood, tylko to są realne działania, które mają swoich inwestorów, jest kapitał i nad tym pracują naukowcy.
No tak. No ściąganie SpaceX energii... też powiedział, że on chce pierwszy załogowy lot na Księżyc zrobić, a nie na orbitę tylko.
Tak. I to w najbliższym czasie już.
No właśnie, więc to... Jeżeli już polecą na ten, to czemu? Jeżeli tego rzeczywiście tego pierwiastka jest dużo, no to już od jakichś takich lotów, które będą tam polecą i wrócą, no to już jest niedaleka droga, tak? Żeby to przywieźć.
Dlatego największym wygranym Space Race jest Elon Musk.
Widzę, że tutaj myśl przewodnia tego podcastu. Dobrze, na koniec ja chciałem dodać taki element polski w tym naszym podcaście, bo fajnie się rozmawia o miliarderach ze Stanów Zjednoczonych, ale warto by było też wspomnieć o czymś, że w Polsce też się coś dzieje w obszarze kosmicznym. Nie tak dawno temu, bo w kwietniu mieliśmy ofertę publiczną akcji spółki Kreotech Instruments. Jest to według dokumentów największa firma branży kosmicznej w Polsce i firma generalnie zajmuje się właśnie tym obszarem małych satelitów. To znaczy oni tworzą technologię swojego satelita, którego wynosić będą w kosmos, no i cały system do zarządzania tego, bo to nie wystarczy tylko wynieść satelitę w kosmos, tylko trzeba też małych satelitów łączyć, żeby to była sieć, żeby one ze sobą współpracowały. No i generalnie to jest taka firma, która posiada właśnie w tym obszarze swoją technologię. No jest już na bardzo zaawansowanym etapie. Tam chyba pierwszy satelita w perspektywie, chyba z tego co pamiętam, w 2023 ma zostać wyniesiony. Spółka została wyceniona na polskiej giełdzie na około 100 milionów złotych. Pozyskała od inwestorów 11 milionów złotych. Bardzo duże zainteresowanie było. Generalnie, co ciekawe, większość akcji dla inwestorów indywidualnych kupili pracownicy spółki. Więc to też dobrze o niej świadczy. No i pewnie niedługo będziemy się spodziewali już debiutu, no bo jeżeli tam oferta była w kwietniu, oni zapowiedzieli, że planują zadebiutować na New Connectie. Mają przychody, mają nawet zysk na poziomie EBITDA. Współpracują z Europejską Agencją Kosmiczną. No i to jest taka ciekawa właśnie spółka, no być może nie tworząca jakieś takie nie tworząca rakiet kosmicznych, ale działająca w bardzo atrakcyjnym obszarze, jeśli chodzi o właśnie branżę kosmiczną, bardzo perspektywicznym, z przewagą technologiczną, z atrakcyjną ofertą, no i warto ją obserwować. Mam nadzieję, że wkrótce zadebiutuje na giełdzie i będziemy na pewno śledzić jej poczynania. I kończąc ten wywód mój w tym obszarze, dodałbym jeszcze jedną rzecz, że myślę, że to nie jest ostatnia spółka z tego sektora. Zawsze ktoś musi przetrzeć szlaki. Ja już na przykład znam dwie spółki, które myślą o debiucie na giełdzie, pozyskiwaniu kapitału od inwestorów polskich z branży kosmicznej. I myślę, że w tym obszarze będzie się dużo działo. Przy czym no, pamiętajmy, że to jest ultra ryzykowny biznes, obarczony ryzykiem właśnie niepowodzeń, jeśli chodzi o samą misję, ale też oczywiście obarczony dużym ryzykiem, jeśli chodzi o ryzyko, nie wiem, no, postępu technologicznego, no bo
czyli,
pamiętajmy, że inni mogą nas wyprzedzić.
Tak? Czyli mamy szansę na polskiej giełdzie na takie spółki typu SpaceX, Virgin.
Może nie aż takie, ale na pewno coś ciekawego się będzie działo, przy czym no wiecie, ja nie jestem jakimś takim wyznawcą teorii, że wiecie, że teraz to branża kosmiczna, to jest rewolucja, zmieni świat. No nie, to nie jest jakaś tam branża, a już na pewno nie turystyka kosmiczna, to jest jakiś tam nowy obszar działalności, nowa branża, ale to nie jest coś, co całkowicie zrewolucjonizuje nasze życie.
No nie, tutaj patrzymy na to tylko i wyłącznie z takiego inwestorskiego punktu widzenia. Ja się bardzo uczepiłem Virgin Galactic pod tym względem, że tam na tej spółce inwestorzy...
Nie, Bransona się uczepiłem, przepraszam, Bezosa się uczepiłeś strasznie.
Ja się go uczepiłem, żeby go ignorować, bo uważam, że to są najmniej istotne wydarzenia z ostatniego, ostatniego czasu. Tak, ale tutaj Virgin Galactic zachowuje się bardzo ciekawie, zgodnie z taką typową sztuką spekulacji, czyli kupuj plotki, sprzedawaj fakty. I tak faktycznie jest, że do wielkich wydarzeń cena akcji zawsze rośnie, a po wydarzeniu już cena spada, ale to nie wynika z tego, że ktoś ma tam panic sell albo jest duża realizacja zysków. Nie, to wynika po prostu z tego, że nikt nie chce kupować akcji na poziomach powyżej 40 dolarów.
I plus, że zapowiedzieli emisję akcji, tak? No, bo będzie emisja akcji, będą pozyskiwali kapitał, tak? Więc trwa szacowanie przy jakiej wycenie. No słuchajcie, no na pewno to jest ciekawe, no pamiętajcie, że większość tych spółek nie ma żadnych zysków, to jest wszystko pieśń przyszłości, kapitalizacje nie są też małe, więc odważę się stwierdzić, że myślę, że są większe atrakcyjne, inaczej, śmiem twierdzić, że pewnie są też jakieś inne obszary bardziej atrakcyjne, generalnie na pewno to jest ciekawe, no ale to też nie jest coś takiego przełomowego, no co trzeba rzucać wszystkie pieniądze.
No nie, no to jest taka rozrywka jak dla pudelka życie celebrytów. No tutaj nic bardziej przełomowego nie ma.
I tym chyba pozytywnym akcentem będziemy kończyli.
I żegnamy się z Państwem.
To wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam i życzę dużych zysków. A ty co robisz?
Życzę również dużych zysków.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
To już koniec podcastu 21% rocznie. Dziękujemy, że jesteś z nami. Oceń, skomentuj, udostępnij znajomym i napisz nam, co myślisz o podcaście. Czego ci zabrakło? Co ciebie interesuje? Jaki temat powinniśmy poruszyć? Pisz na adres podcast@strefainwestorów.pl. Pamiętaj też, że wszystkie opinie zawarte w podcaście mają charakter edukacyjny i nie stanowią rekomendacji zawarcia transakcji w rozumieniu ustępu 3 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe, czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu artykułu 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Autorzy podcastu dołożyli wszelkich starań, aby zawarte w nim informacje były rzetelnie sprawdzone. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych powinieneś jednak wszystko sprawdzić sam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.